Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Radio Maryja, znak Polski wiernej. Jesteście spod znaku Maryi, jesteście spod znaku Polski wiernej Maryi. Mówił wczoraj w homilii do rodziny Radia Maryja ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podczas bydgoskich obchodów 17. rocznicy powstania Radia Maryja. Schetyna grana zwłokę, czytam w naszym dzienniku. Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie ma wątpliwości, że to świadome działanie mające na celu zablokowanie inwestycji. Czekają na zakończenie prac przy odwiercie. Wniosek o zbiórkę będzie wówczas bezzasadny. Z ojcem Janem Królem, redemptorystą, rozmawia dla naszego dziennika Jacek Dytkowski. Pod presją profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego odwołano zaplanowaną na dzisiaj sesję naukową na temat polityki historycznej prowadzonej przez naszych sąsiadów. Proszę zwrócić uwagę, że zbiegło się to w czasie z ewidentnym triumfem Eriki Steinbach. Tam się buduje centrum, a my nie możemy otworzyć ust w sprawach, które dotyczą naszego kraju. Naukowcom nie spodobał się udział w konferencji profesora Jerzego Roberta Nowaka. Gazeta Wyborcza chciała właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim zorganizować wykład Jana Tomasza Grossa. Uniwersytet Wrocławski blokuje badania, czytam w naszym dzienniku. To drastyczne naruszenie wolności nauczania. Z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem rozmawia dla naszego dziennika Zenon Baranowski. Miałem 50 lat, z tego 15 spędziłem w masonerii. Rozmowa z doktorem medycyny Maurice'em Cayetem. Po wizycie w Lourdes rozstałem się z masonami. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Minuty po północy. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wtorek, 9 grudnia 2008 roku. Rozpocznijmy ten nowy dzień znakiem Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech ten dzień, rozpoczęty w imię Trójcy Przenajświętszej, będzie dniem, któremu patronuje, tak jak każdemu dniu. Z Radiem Maria, Bogu Rodzica, Maryja Królowa Polski. Nowego dnia, którym to dniem jest 9 grudnia 2008 roku. To 344 dzień tegoż roku. Do zakończenia roku pozostało jeszcze 22 dni. Wtorek po drugiej niedzieli Adwentu. Świętego Juana Diego, Meksykanin, a dokładnie ochrzczony Indianin w wieku 48 lat przez pierwszych misjonarzy franciszkańskich. Był ojcem rodziny, dobrych i uczciwych człowiekiem. W 1529 roku owdowiał. W grudniu 1531 roku kilkakrotnie ukazała mu się Matka Boża, która prosiła o zbudowanie kościoła. Misjonarze oraz miejscowy biskup początkowo odnosili się do tego projektu nieufnie. Juan udał się na jałowe i pokryte lodem wzgórze Tapiak, gdzie na prośbę Maryi miał nazbierać dla niej kwiatków. Rzeczywiście rosły tam piękne kwiaty, zawinął je w płaszcz i zaniósł do biskupa. Po rozwinięciu płaszcza zebrani zobaczyli na nim wizerunek Maryi. Wkrótce na wzgórzu postawiono kościół, w którym szczególną czcią otaczany jest zachowany do dziś wizerunek Maryi. Juan zamieszkał w pobliżu kościoła, poświęcił się modlitwie i głoszeniu Ewangelii. Zmarł w 1548 roku, beatyfikował go Jan Paweł II 6 maja. 1990 roku, a kanonizował 31 lipca 2002 roku w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Guadalupe w Meksyku. Ponadto świętej Leokadii Dziewicy żyła w Toledo. W czasie prześladowań Dioklecjana była torturowana w najwymyślniejszy sposób. Zmarła zamęczona głodem około 304 roku. Jest patronką Toledo. Ponadto wspominamy świętego Piotra, żyjącego we Francji. Po ukończeniu studiów wstąpił do kanoników regularnych, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Objął probostwo w Madon. Był ludowym misjonarzem, reformatorem życia zakonnego, założył Stowarzyszenie do Opieki nad Dziewczętami pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w 1640 roku, kanonizował go Leon XIII w 1897 roku. Wspominamy w dniu dzisiejszym również świętego Cypriana Pustelnika. Był w VI wieku pustelnikiem we Francji. Zmarł w 586 roku. Życiorys świętego Cypriana spisał święty Grzegorz Stur. Ponadto świętego Juliana w III wieku był biskupem w Syrii, walczył z herezjami. I błogosławionego Liboriusza Wagnera, urodzony w 1593 roku w rodzinie protestanckiej, uczył się u jezuitów i złożył katolickie wyznanie wiary w 1623 roku. Podczas tortur powtarzał: żyję, cierpię i umieram za papieża i za Kościół katolicki. Wówczas zabito go i wrzucono do rzeki. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1974 roku. Dzisiaj imieniny Izabeli, Walerii, Wiesława. Dla wszystkich solenizantów, wszystkich jubilatów, jeszcze tak w atmosferze rocznicy 17. powstania Radia Maryja, do dnia wczorajszego wróciwszy, zatrzymaj się człowieku w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Śląsk.
Że macie wiele do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. Przez modlitwę codzienną, przez gruntowanie, pogłębianie wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS?
Życzliwość, modlitwa, współpraca i systematyczna pomoc materialna to jest budowanie dzieła Radia Maria, telewizji Trwam czy innych dzieł na chwałę Bożą dla dobra ojczyzny i wielu ludzi. Dzięki tej pomocy wielu Polaków w ojczyźnie i świecie odnajduje nadzieję i sens życia, a pomagający praktycznie odpowiadają na wezwanie Pana Jezusa, by iść i głosić Ewangelię na cały świat. Chrystus Pan na pewno to każdemu wynagrodzi.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi.
Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS, na pomoc zgubionemu w samym sobie, na pomoc, na ratunek SOS.
17,5 minuty po północy. Już za chwileczkę wyemitujemy rozmowę przeprowadzoną w ramach audycji Polskie Punkty Widzenia, audycji prowadzonej przez Warszawski Oddział Telewizji Trwam, rozmowa z panią Elżbietą Królikowską-Awis na temat współpracy Stefana Niesiołowskiego ze służbami bezpieczeństwa. Ale zanim to nastąpi, jeszcze upominek muzyczny i pozdrowienia, podziękowania wszystkim naszym ofiarodawcom. W upominku muzycznym kapela z Nadbaryczy i Mocharowe Berety, ale na ręce następujących osób pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom Radia Maryja, a należą do nich m.in. z Bytomia Jadwiga Pajor, Maria Prodlik, Irena Pulsakowska oraz Monika Wójcik, z Błaszek Zofia Wzgarda, z Błażowej Teresa Franciszek Dudowie, z Błonia Henryka Kowalska, Stanisław Antoni Samoraj, z Będzina Rozalia Banasik oraz Grażyna Domian, z Chełmu Wincenta Gadzicka, członkowie rodziny Radia Maria z parafii Przenajświętszej Trójcy, z Chełmu Śląskiego Józef Plewniok, z Chełmca Barbara Tadeusz Szredzińscy, z Chełmna członkowie Biura Rodziny Radia Maria przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Stanisława Czesława Łuczaj, z Chełmży Maria Józefa Niedbała oraz Stefania Maria Talarek i z Chmielnika Rzeszowskiego Janina Dziura oraz Adam Knutel.
a czy nawet pewne środowiska. I coś ich gryzie i szamoczą się jak matni. Drwią te uśmiechy i ta tłość aż w oczach błyska. Lecz ten się śmieje, to śmieje się ostatni. Oni nie wiedzą, kim była moja matka i ile dzieci w swym życiu wychowała. Dla nich ojczyzna to jest tania jatka, a głupka z mózgiem pod beret jest za mała. A my kochamy moherowe berety, te nasze mamy, niech pięknie wyglądają. To dumne dane i mądre kobiety, co swą rodzinę i swój polski dom kochają. My uwielbiamy berety moherowe, za ich odwagę i życie dla kościoła. I całujemy szacunkiem siłą głowę, bo moherowy beret serce ma anioła. Szacunku dziś dla siwej głowy, można ją opluć przy byle okazji. Bo człowiek ma być młody, piękny, zdrowy, a starszą generację poddać eutanazji. Lecz ja na szczęście inaczej trochę myślę. Żyję dla Boga, dla ludzi bez defektu, a tych życzliwych to w takie miejsce wyślę. Kiedy głowy wyparuje nadmiar intelektu. A my kochamy moherowe berety, te nasze mamy, mi pięknie wyglądają. To dumne damy i mądre kobiety, co swą rodzinę i swój polski dom kochają. My uwielbiamy berety moherowe, za ich odwagę i życie dla kościoła. Całujemy z szacunkiem siłą głowę, bo moherowy beret serce ma anioła. Ja dziś dziękuję, moja mamo, ci za wszystko. Serce za twą miłość, twoją wiarę, bo twoje serce biło dla mnie zawsze blisko. Całuję ręce twoje mocno spracowane, ty do Maryi się modliłaś najgoręcej. Mówiłaś, Bóg jest najważniejszy na tym świecie. Dziś, mamo, kocham ciebie jeszcze więcej, na to, że chodzisz moherowym berecie. A my kochamy moherowe berety, te nasze mamy, mi pięknie wyglądają. To dumne damy i mądre kobiety, co swą rodzinę i swój polski dom kochają. My uwielbiamy berety moherowe, za ich odwagę i życie dla kościoła. I całujemy z szacunkiem siłą głowę, bo moherowy beret serce ma anioła. A my kochamy moherowe berety, te nasze mamy, niech pięknie wyglądają. Dumne damy i mądre kobiety, co swą rodzinę i swój polski dom kochają. My uwielbiamy berety moherowe, za ich odwagę i życie dla kościoła. I całujemy z szacunkiem siłą głowę, bo moherowy beret serce ma anioła.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Minęła 21:40. Zapraszam Państwa na polski punkt widzenia dzisiejszego wieczoru. W naszym studiu gości pani Elżbieta Królikowska-Awis, dziennikarka, pisarka, tłumaczka, a w okresie PRL-u działaczka opozycyjna związana z organizacją Ruch. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór Państwu.
Kiedy Pani związała się z tajną organizacją Ruch?
To było w 40 lat temu, w 1968 roku właśnie. I chciałabym, ponieważ stosunkowo mało się mówi o samym ruchu, organizacji Ruch, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat samego ruchu. Więc była to organizacja zrzeszająca bardzo wielu, około setki osób rozsianych właśnie w 6 czy 7 ośrodkach miejskich. Był w ponurych czasach gomułkowskich właśnie, był to działanie w opozycji, było czynem heroicznym. I myśmy z perspektywy patrzyli, że myśmy ten trud wielki, prawda, i to wielkie ryzyko podjęli. Druga sprawa, programu. Był to program niepodległościowy, to znaczy docelowym punktem była wolność i suwerenność Polski. Oczywiście prawa człowieka, prawo przede wszystkim do życia, do wolności, do posiadania prywatnej własności, jak wiadomo, prawda, wszystko było porówno wówczas. I Polska, celem naszym była Polska demokratyczna, to znaczy respektująca prawa człowieka, prawo do wypowiedzi, do zgromadzeń. To druga sprawa, sprawa programu. Trzecia sprawa. Byli to ludzie, młodzi bardzo ludzie, o wysokiej ideowości, wysokim morale, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że tak duża organizacja miała właśnie do momentu aresztowania, po kilku latach kooperacji, dwóch zdaje się, miała tylko jednego TW. Co jest niezwykłe właśnie, zważywszy na późniejsze, prawda, późniejsze organizacje. I kolejna sprawa. Potem właśnie, bo większość zachowała się, ogromna większość, podczas śledztwa zachowała się w bardzo, bardzo przyzwoity sposób, co też jest wyjątkiem.
Jeszcze, proszę Panią, chciałem dopytać o Państwa działalność. W czym przejawiała się działalność ruchu? Bo taką najbardziej spektakularną akcją, która się no niestety nie odbyła, ale była planowana, to było podpalenie Muzeum Lenina w Poroninie. Ale zanim do tego doszło, kilka lat było działalności równie ważnej.
Niestety, a ja myślę na szczęście, bo byśmy nie opuścili więzienia żywi chyba, ponieważ wówczas prawdopodobnie czekałby nas los braci Kowalczyków. Ale nasza działalność była właściwie działalność głównie intelektualną i wydawniczą. To znaczy spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy nad pewnymi, prawda, książkami, wydawaliśmy pod egidą Emila Morgiewicza biuletyn regularny, gdzie byliśmy informowani przedruki, prawda, pewnych artykułów zagranicznych. Właśnie była to działalność głównie intelektualna. Także mówiąc szczerze, plus oczywiście pewne elementy programu, ja powiedział, programu, który, chcę wspomnieć tutaj właśnie o tym nurcie, który jak gdyby kontynuował właśnie działalność grupy bojowej piłsudczykowskiej, dlatego że myśmy ekspropriowali kilka maszyn, na których właśnie pisaliśmy i pisaliśmy artykuły do...
Myślę, że dużo o organizacji powie chociażby ta informacja, że byliście związani ze środowiskiem żołnierzy Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Tak. Niewątpliwie stąd ten program wolnościowy, prawda, Polski Niepodległej, co było najważniejszym takim nurtem. Który to element nie powtarzał się na przykład w programie Korowskim, prawda? Były duże różnice programowe, aczkolwiek część naszych kolegów, prawda, potem dołączyła do KOR-u, inna część do ROBCIA inni ludzie indywidualnie kontynuowali, potem się spotkaliśmy w Solidarności właśnie, także różnymi drogami te nasze życiowe ścieżki podążały, niemniej jednak trzeba powiedzieć, że właściwie prawie wszyscy później jak gdyby kontynuowaliśmy ten wątek działania.
Przyszedł 20 czerwca 1970 roku zatrzymania. Jak wyglądało Pani zatrzymanie przez SB?
Ja zostałam wyznaczona do robienia tak zwanego alibi dla dwóch osób, które miały brać udział właśnie bezpośrednio w w akcji poronińskiej. Akcja poronińska miała być właśnie reakcją właśnie na związane ze stuleciem urodzin Lenina, prawda? I to Muzeum Lenina było jak gdyby symbolem opresji radzieckiej i właśnie stąd ten pomysł. Pomysł był Stefana Niesiołowskiego, ale on sam nie uczestniczył w tej akcji, za to uczestniczyłam właśnie ja i Andrzej Woźnicki w tym właśnie organizowaniu alibi dla bezpośrednich sprawców. No i Andrzej Woźnicki przybiegł do mnie rano w przeddzień tej akcji, no i powiedział, że są aresztowania właśnie, że widział właśnie bracia Niesiołowscy, prawda, że zostali aresztowani. Nie wiedzieliśmy, co robić, aż wymyśliliśmy właśnie rzecz. No właściwie, tak czy inaczej bylibyśmy aresztowani kilka dni później, aby przyjechać do Warszawy i zapytać właśnie Andrzeja Czumy, co się dzieje. No, oczywiście wpadliśmy natychmiast w kocioł, prawda, bo tam już SBC siedziała. No i natychmiast przewieziono nas na Rakowiecką 2 do MSW. Rozpoczęło się przesłuchanie, bardzo intensywne na początku, zawsze tak jest, taki maraton, prawda. I muszę przyznać, że taką interesującą dla mnie samej właśnie reakcję, bo wiele mówiono, prawda, mówi się teraz o strachu, prawda, o lęku, oczywiście. Natomiast ja pamiętam, że ja właściwie byłam zaszokowana, zwłaszcza kiedy mnie przewieźli do aresztu śledczego Rakowiecka 37, prawda, kiedy zebrano mi moje cywilne ciuchy i zaczęto mówić na wy. Ja przeżyłam bardzo ten moment, ale ja byłam w szoku, ale ja się nie bałam. I pamiętam takie momenty właśnie, kiedy prokurator na Rakowieckiej 2 właśnie zionąc ogniem i siarką krzyczał na mnie, właśnie wiedząc już pewne segmenty, prawda, pewne informacje o ruchu od innych członków ruchu. Ja szłam zaparte, tak jak się umówiliśmy właśnie.
A o co pani pytano?
No oczywiście przede wszystkim, czy wiem coś o związku, kto należy, jeżeli tak, kto należy do tego związku, właśnie co było celem naszej organizacji i tak dalej, na co ja odpowiadałam, że nie wiem nic o żadnym związku, znam ludzi właśnie tylko towarzysko, tych właśnie. Nikt ode mnie nie brał pieniędzy na żadne, prawda, na działalność konspiracyjną, nic o tym w ogóle nie wiem i czego oni chcą.
Ale pierwsze dni pani przesłuchania, pani nie mówi, idzie pani w zaparte, ale nie wszyscy. Otóż okazuje się, że jeden z liderów tego ruchu, Stefan Niesiołowski, tutaj cytuję za premierem Kaczyńskim, który kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu w Sejmie, powiedział o Kaczyńskim, bo sypać w pierwszym dniu przesłuchania w tak haniebny sposób to naprawdę fatalna sprawa. Stefan Niesiołowski, według pani wiedzy, już pierwszego dnia sypał kolegów.
Panie redaktorze, ja bym to ujęła tak, moimi słowami. Było właściwie trzy rodzaje postaw, które się zamanifestowały podczas śledztwa. Jedna właśnie wspaniała, tak jak Andrzej Czuma i Janek Kapuściński, nieżyjący już dzisiaj, którzy w ogóle odmówili zeznań. Mnie to nie przyszło do głowy, ale i tak instynktownie wybrałam jak gdyby tę drugą postawę, która też była właściwie skuteczna. To znaczy, jak to się w więzieniu mówi, iść w zaparte. To znaczy mówić, że nic o tym nie wiem, przepraszam. I natomiast byli ludzie właśnie, którzy zeznawali od pierwszego przesłuchania. I o ile tutaj mam właśnie dokumenty z protokołu z pierwszego dnia śledztwa, mój z 20 czerwca i pierwsze, nie przyznaję się do winy w przedmiocie ogłoszonego mi zarzutu, wyjaśniam co następuje. Po 10 dniach właśnie przesłuchań Stefan Niesiołowski nigdy nie proponował mi wstąpienia do tajnej organizacji, nigdy też nie informował mnie, że taka organizacja istnieje. Potem i tu dalej właśnie w tym miejscu podejrzanej okazano protokół podejrzanego Stefana Niesiołowskiego z dnia 29, znaczy poprzedniego dnia i kilka innych właśnie. Także ja miałam podejrzane oświadcza, że rozpoznaję charakter pisma. I ten fragment protokołu Niesiołowskiego między innymi zawierał taki segment. Pragnę jeszcze wyjaśnić, że pozyskałem wiosną 69 roku jako członka naszej nielegalnej organizacji również Elżbietę Nagrodzką, a kończącą się. Nagrodzka miała brać udział w akcji podpalenia Muzeum Lenina. Po przeczytaniu tego fragmentu wyjaśnień oświadczam, że zrozumiałam treść. Następnie podejrzana oświadczyła, że w tej chwili wiele zrozumiała. Czyli Stefan, to jest protokół.
Tak, Stefan Niesiołowski pierwszego od początku swojego zatrzymania, od początku przesłuchań, mówił o organizacji. Pani tutaj przygotowała też taką informację, że przyznał, że wówczas działała organizacja Róży.
Taka tak, to są oryginały właśnie. IPN-owski pierwszego dnia przesłuchania Stefana Niesiołowskiego, gdzie mówi, prawda, że Benedykta Czumy poznałem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to sprowadza się właśnie, ekstrakt jest taki właśnie, że...
Tak, Stefan Niesiołowski przyznaje się do tego, że istniał ruch, że był organizacją konspiracyjną, twierdzi, że nie było przywódców.
Tak. Następnego dnia, to jest 21, kiedy mówi, prawda, już nazwiska, tutaj tu jest 21, tak. Kiedy mówi nazwiska, prawda...
Pojawia się nazwisko Andrzeja i Benedykta Czumów, Andrzeja Woźnickiego, ale tutaj w materiałach wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej dotyczących działań Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji Ruch, pojawiają się niektóre protokoły, ale nie wszystkie, które są ważne dla tej sprawy. Między innymi nie ma pani protokołów z przesłuchania pani.
Tak, oczywiście, bo protokoły właśnie z naszego całego śledztwa to jest około 100 tomów podobno. Ja muszę od razu powiedzieć, że jestem głęboko wdzięczna i zobowiązana IPN-owi za wydanie tej książki, ponieważ po pierwsze jest to pierwsza jakaś duża, udokumentowana, bo ja nie liczę na przykład Ruch przeciw totalizmowi, który napisał właśnie Stefan Niesiołowski, gdzie oczywiście inkryminował rozmaitych ludzi, między innymi mnie, prawda, że to i tamto, co oczywiście miało się do rzeczywistości, jak miska cynowa do księżyca. Natomiast tu jest udokumentowana, znakomita właśnie, bogata wiedzę, informacja na temat ruchu. Pierwsza, druga, pięknie napisana właśnie, bardzo starannie także IPN-owi i panu Piotrowi Byszewskiemu. Bardzo dziękuję.
Pani po 10 dniach też zaczęła przyznawać się do tego, że jest pani w organizacji. Co panią tak najbardziej zszokowało? Jak pani się poczuła, kiedy zobaczyła pani zeznania Stefana Niesiołowskiego? To była osoba pani szczególnie bliska.
Tak, wówczas tak. W historii każdej organizacji tajnej, podziemnej, jakkolwiek, czy to filomaci, filareci, prawda, czy to były grupy akowskie podczas II wojny światowej, jest taki moment, kiedy ktoś prominentny zaczyna mówić i zaczyna się efekt domina. Każdy zostaje w więzieniu sam z sobą, ze swoimi myślami, prawda, ze swoim niepokojem, co będzie później, zwłaszcza, że nasza sytuacja była skomplikowana. Ja po pierwsze czułam się oszukana, czułam się w jakimś sensie zdradzona przez ideologicznie, muszę, prawda, jako członek redakcji, bo toś, przepraszam, jako członek organizacji, dlatego że to rzutowało bardziej na moje przyszłe losy, prawda, niż cokolwiek innego. W każdym razie czułam się i czułam też gniew, dlatego że my się umawialiśmy, że nie będziemy mówić. Do pewnego momentu kiedyś, prawda, się zorientujemy się, że SB wszystko wie, a przecież właśnie oni mieli tylko jednego agenta. I od pierwszego dnia zeznawał Stefan Niesiołowski i zeznawał, o ile wiem, tak mówi się właśnie, Jan Wiesław Kurowski, prawda, potem ktoś tam dołączył się, ale kiedy zeznaje przywódca, który wie tak wiele, od pierwszego dnia, no cóż, no to jest swoisty prezent dla SB.
No Stefan Niesiołowski mówi, że to, co zeznawał, to była wiedza już znana SB. Nie powiedział nic nowego.
No jak to nie powiedział, kiedy, jeżeli ktoś zaczyna zeznawać pierwszego dnia, prawda, no to przepraszam, co SB wiedziała przed tym, kiedy dowiedziała się właściwie o akcji, o terminie akcji i o tym, co to za akcja ta poronińska była, dowiedziała się kilka dni wcześniej. nie było zbyt wiele czasu na to, żeby rozpracować tę naszą grupę.
A czy Stefan Niesiołowski poszedł na układ z SB i w zamian za łagodniejszy wyrok zdecydował się zeznawać?
Powiem inaczej. Ja o tym nie wiedziałam. Ja znałam tylko protokoły, prawda, ze śledztwa, które sobie potem powtórzyłam właśnie w IPN-ie. Ale 2 lata temu właśnie dowiedziałam się od jednego z ważnych członków ruchu o pewnej sprawie, która mnie bardzo zaskoczyła. Mianowicie dowiedziałam się, że Stefan Niesiołowski 9 września 70 roku, niecałe 3 miesiące po zamknięciu, zawarł umowę z SB. Tu jest reprezentantem tamtej strony, który pobierał jak gdyby informacje. Jest porucznik Edward Karkuciński, inspektor Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tam działając na podstawie takiego i takiego artykułu. I treść, początek tego właśnie, tych zeznań Stefana Niesiołowskiego brzmi: w dniu dzisiejszym pragnę szczegółowo i dokładnie wyjaśnić na temat mojej działalności w naszym ruchu, w związku z czym pragnę skorzystać z artykułu 57 kodeksu karnego i wyjaśnić, na czym polegała cała działalność ruchu i mój w nim udział. Artykuł 57 kodeksu karnego, ja potem sprawdziłam to, bo nie wiedziałam, co to jest. Artykuł mówi o tym, że mówię wszystko za nadzwyczajne złagodzenie kary.
Czyli Stefan Niesiołowski broni się, mówi, że nie była to wiedza, która mogłaby się posłużyć SB. Podobnie broni Stefana Niesiołowskiego Andrzej Czuma. Mówi, że Stefan Niesiołowski nie mógł sypać.
Dlaczego nie mógł? Ponieważ on zaświadcza, prawda, że nie mógł, prawda? Ja też wolałabym, panie redaktorze, żeby Stefan Niesiołowski poczekał z tymi zeznaniami przynajmniej dla przyzwoitości parę dni. Naprawdę, to byłby impact, byłby zupełnie i wymowa zupełnie inna. A druga sprawa, Andrzej Czuma zna te dokumenty wszystkie. Zna i dlatego ja jestem dosyć zaskoczona jego postawą.
Badanie, zajmowanie się przeszłością działaczy opozycyjnych w Polsce jest, zdaje się, dość trudne, bo każdy, kto podejmie się tego tematu, kto doszuka się jakichś dokumentów, relacji itd., które jakby pokazują daną postać nieco z innej strony, nagle spotykają się z bardzo ostrą reakcją tego typu badania. No i wtedy historycy słyszą, że są policjantami pamięci, że są reżimowymi historykami itd. Proszę Panią, w jaki sposób należałoby podchodzić do tych badań? Czy przejmować się takimi opiniami i robić swoje, czy jednak jest jakieś zagrożenie dla wolności badań naukowych?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba, bo ruch walczył również o prawdę. Prawdą jest, że w tym przypadku, o którym mówimy właśnie, Stefan Niesiołowski zeznawał od pierwszego dnia przesłuchań, śledztwa. Potem zawarł tę umowę właśnie. I byłoby znacznie łatwiej rozmawiać właśnie, być razem, prawda, kontynuować jakoś wspólną ideologiczną drogę właśnie, gdyby on przez te 40 lat znalazł chwilę czasu, aby powiedzieć, no tak się stało, jest drobna, tak się właśnie wydarzyło, przepraszam, wybaczcie, ale potem naprawdę robiłem wszystko, bo robił bardzo wiele, żeby, prawda, ustawa antyaborcyjna, prawda, rzeczywiście w ZHN-ie, potem
w Solidarności,
naturalnie zrobił bardzo wiele. Niewątpliwie ja tego nie odbieram, ale nie wolno iść w zaparte, mając plamy na życiorysie, prawda, recenzować i to w sposób wrogi zachowanie innych członków ruchu, którzy zachowali się akurat przyzwoicie w tym przypadku. Nie wolno takich rzeczy robić, dlatego że potem porozumienie jest znacznie utrudnione, dlatego że wszyscy mamy konstytucyjne prawo właśnie do dobrej opinii o sobie, prawda? Każdy człowiek ma prawo bronić tego dobrego imienia własnego właśnie, tutaj, jeżeli uważa się pokrzywdzony. I naprawdę, gdyby zachował się w sposób no, przyzwoity od końca, od początku, to teraz sytuacja byłaby diametralnie różna.
Czy dziś wielu polityków, którzy byłych opozycjonistów, podejmując ostrą walkę polityczną, nie niszczy swojej pięknej karty z przeszłości? Jak pani to ocenia?
Ja myślę, że jest mi bardzo przykro, ale wydaje mi się, że bywa tak, bywa. I jest to bardzo dziwne, dlatego że cóż może być droższego człowiekowi, aniżeli szacunek dla samego siebie. Szacunek dla organizacji właśnie, której poświęcili tyle lat swojego życia. Szacunek dla wartości, o które walczyli wówczas.
I czasami wolności, bo siedzieli w więzieniu, tak jak Ale Siełowski
naturalnie.
Za tym procesie.
Oczywiście.
7 lat, tak?
Dostał 7 lat i siedział 3,5, a potem rok, o ile wiem, właśnie w stanie wojennym. Naprawdę nie ma niczego, bo dzisiaj, prawda, ktoś jest wicemarszałkiem, ktoś inny posłem, ale jutro nie będzie. A Absnak zostaje.
Także pani związana była z organizacją Ruch. Czy pani jakieś utrzymuje kontakty ze swoimi byłymi kolegami? Jak to się
Kilkoma tak, wygląda? Właśnie, bo Ruch był zwykle właściwie podzielony na dwie części. To znaczy był ten kwartet właśnie bracia Czumowi i bracia Niesiołowscy. Właśnie jak gdyby przez wiele lat działali razem, występowali publicznie razem. Ponadto mieli rodzaj monopolu na informacje o Ruchu. Bardzo mi było przykro kilka dni temu, kiedy podczas jakiejś dyskusji telewizyjnej właśnie, jacyś posłowie nie znali nawet nazwiska trzeciego z przywódców Ruchu, Emila Morgiewicza, nazywając go Emilem Morgielewiczem. A to jest skutek właśnie tego pewnego podziału tutaj. Gdyby bardzo mi przykro, że tak właśnie jest, ale uważam, że należy od czasu do czasu wspominać o Emilu Morgiewiczu, o naszych wielkich wysiłkach, żeby być przyzwoitymi ludźmi i tak dalej.
A osoby, z którymi pani ma teraz kontakt, jak zareagowały na te ostatnie wydarzenia wokół Ruchu, wokół Stefana Niesiołowskiego?
Bardzo negatywnie. Niektóre z nich na przykład nie znały tej mojej historii, prawda, bo z niektórymi się spotykaliśmy, z innymi nie spotykaliśmy właśnie i były zaskoczone, czemu dają wyraz właśnie w tej chwili publicznie.
Musimy kończyć nasz program. Czas antenowy już się zbliża ku końcowi, więc proszę panią, pani przygotowała taki apel do swoich kolegów.
Tak, dlatego że bardzo chciałabym, żeby pamięć o Ruchu jak najlepsza przetrwała, ponieważ Ruch na to zasłużył. Na koniec apel do Andrzeja Czumy i Stefana Niesiołowskiego. Za Emilem Morgiewiczem, Joanną Szczęsną, kilkoma innymi członkami Ruchu nawołuję o wyciszenie i moderowanie swoich wypowiedzi na temat kolegów z Ruchu. A jeszcze go bronić. Po pierwsze, opozycja w czasach gomułkowskich była aktem heroicznym, a my jako nieliczni ten obowiązek podjęliśmy. Po drugie, program nasz odwoływał się do idei niepodległości Polski demokratycznej i obrony praw człowieka, do politycznego i religijnego samostanowienia. Po trzecie, sądząc z tego, że w prawie 100-osobowej grupie Ruchu był tylko jeden informator SB, był organizacją młodych ludzi o wysokiej ideowości. Po czwarte, znakomita większość członków Ruchu świetnie zachowała się w śledztwie, a potem organizacyjnie czy też indywidualnie działała, prawda, w Korze, Robciu czy w Solidarności. To też apeluję do Andrzeja Czumy i Stefana Niesiołowskiego o szacunek dla naszych biografii, dla cierpienia, jakim okupiliśmy ten właśnie cały nasz zryw, do obrony wizerunku i pamięci o tym, czym był i co zdziałał Ruch. Także razem z właśnie wyżej wymienionymi kolegami proszę o wyciszenie tej całej sprawy i o szacunek dla przeszłości, która jest też teraźniejszością i przyszłością.
Aby nie zaprzepaścić tych pięknych ideałów sprzed lat, które powinny być nadal dla wielu polityków aktualne w tej obecnej działalności. Więc miejmy nadzieję, że ten apel w jakiś sposób dotrze do tych umysłów, do tych serc. Dziękuję Pani za przybycie do studia. Przypomnę, dziękuję. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru była Elżbieta Królikowska-Awis, była działaczka organizacji Ruch. Pani w więzieniu spędziła ile czasu?
Ja dostałam wyrok 2-letni, a spędziłam 1,5 roku.
No właśnie.
Bardzo edukacyjny czas i kształcący.
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro, jak zwykle o 21:40. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
Dobrej nocy.
50 minut po północy, wtorek 9 grudnia, wysłuchaliśmy rozmowy przeprowadzone w dniu wczorajszym w Polskim Punkcie Widzenia przez Warszawski Oddział Telewizji Trwam. Rozmowę prowadził redaktor Dariusz Pogorzelski z panią Elżbietą Królikowską-Awis. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania w Radiu Maryja w nocnym programie. No, trudno określić jednolicie temat, o czym byśmy chcieli mówić, ale życie świata politycznego, osoby, które pełnią ważne funkcje w państwie, okazuje się, że jednak w swoim życiorysie mają bardzo ciemne strony. Może też warto w naszych rozmowach wrócić do tych lat, kiedy działał Ruch, ta organizacja, lata 60., lata 70., 70. rok, pierwsze aresztowania. Tak więc telefon do Radia Maryja otwarty. Zapraszam Państwa do dyskusji na ten temat, na temat tego, czym dla Państwa są te doniesienia, że człowiek, który był zaangażowany w pierwszej chwili, zaczyna sypać, zaczyna współpracować, a po dzień dzisiejszy uchodzi za autorytet. Ja to używam z pewną przekorą w tym momencie, niemalże w cudzysłowie, biorąc pod uwagę to, na jak wiele różnych tematów, z jaką ekspresją, z jaką wydawać by się mogło odwagą wypowiada się no właśnie pan Stefan Niesiołowski. 056 655 2355 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 2356 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławek z północnej Polski. Ja po prostu mam dużo do czynienia z dziećmi. No i czytam czasami Jana Brzechwę. I Jan Brzechwa był bardzo kontrowersyjny. I ja myślę sobie, co by ten Jan Brzechwa dzisiaj napisał. I tu takie mam skojarzenie i tu napisałby tak. Stefan Obciachowiec. O większego trudno trania, jaki jest Stefek w trakcie gadania. Bałciarza przypomina, taka jego tępa mina. Ja niczego się nie pękam, choćby Donald, to ja klękam. Palakot, cóż palakot, słabosilny pomyleniec. Zaraz za ocean lecę i nie będę Stefkiem chyba, jak nie połknę wieloryba. Antoniego wiedza duża, że udawać muszę tchórza. W profesorskie buty wskoczył, profesorskie gacie włożył, jeszcze sweter i szaliczek. Teraz zerka do lusterka. Szelma jestem, proszę was. I z każdego zrobię kwas. Mam ja w sobie tyle power, że wołają za mną zauer, zauer. Te ubeki, te esbeki, to są dla mnie ciemne sprawy. A donosy i sypanie, toż to w PRL-u handlowanie. Jałodzianin z krwi i kości i gołębiarz z Placu Wolności. PS. Zuch nasz wielki niesłychanie, aż raz zasnął na kanapie. mroczne mary, ale chrapie. Nagle ocknął się, patrzy, a tu trzy koryta. Teraz najem się dosyta i kwita. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Sławku, ale z tym oceanem. No to właśnie chyba no to poprzez... Takie... Poprzez takie sypanie wielu za ten ocean musiało uciekać.
No właśnie, ja też należę do takich. 20 lat tam byłem, ale jestem w Polsce na szczęście znowu.
No dobrze, takie że w Polsce. Koleje. No właśnie.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Serdecznie witam i pozdrawiam ojca Benedykta.
Szczęść Boże, pani Józefo, tak?
Józefa z Krasnobrodu.
Prosimy.
No, temat ojcze dzisiaj jest trudny. Dlatego, że będziemy mówili o ludziach, którzy po prostu zawiedli. Ale nie to jest może najważniejsze, że wtedy pan Stefan Niesiołowski sypał. Bo człowiek może się złamać. Nie wiem, czy go tam bito, czy na przykład jak łamano księży, bo pamiętam. Nawet stali oni w wodzie, w której było pełno szczurów. Czy zadawany mieli ból fizyczny. I wtedy, choć mieli postawę naprawdę właściwą, łamali się. Nie wiem, dlaczego pan Stefan Niesiołowski sypał i to w pierwszych dniach zeznawania. Ale można mu było to zrobić, bo okazał się słabym człowiekiem. Tylko nie mogę zrozumieć jednego. Dlaczego pan Stefan Niesiołowski w dalszym ciągu postępuje bardzo źle? I w obecnym rządzie, no i jest u władzy, jest wicemarszałkiem, gdzie jego postawa powinna być godna, godna parlamentarzysty, a on w dalszym ciągu błaznuje, dokucza ludziom, pamiętam jak był w Radiu Maryja, jak się zachował bardzo nie fair. I jak cały czas używa słów, epitetów, których nie przemyśli. Po prostu stek takich epitetów bardzo brzydkich nieraz ciągnie się za nim. Jak ostatnio atakował nasz dziennik, to już nie jest to, że jego przysłuchują i on się boi i łamie się i po prostu sypie. On teraz postępuje bardzo niewłaściwie. Bo skoro nawet był człowiekiem prawym, zrobił bardzo wiele i też trzeba o tym pamiętać, to powinien dalej być taki. Jeśli nawet nie ma nic dobrego do powiedzenia, to nie powinien błaznować. No bo nieraz to nie można słuchać tego, co on mówi. Tak słucham, patrzę w ten ekran i trudno nawet oko przymrużyć, dlatego że tak prawy człowiek, Polak, no i na pewno też uchodzi za katolika, nie powinien postępować. Więc takie życie to nie jest życie. Ono nie przejdzie do historii i nie pozytywnie, nie zaznaczy się pozytywnie. Dlatego powinien zmienić swój styl życia. Dziwię się też, dlaczego pan Czuma też mówi, popiera go, a przecież kłamie. Czy to tak? Weźmy się za ręce i róbmy źle. To przywodzi naszemu rządowi? Nie rozumiem wiele spraw. Ale myślę, że pan Stefan Niesiołowski to dojdzie do takiej chwili w życiu, że zrozumie swoje błędy, że postara się je naprawić, że przeprosi tych, kogo obraził, bo nieraz to tak wygląda, jakby szczekał. Szczekał epitetami, że opamięta się,